Z czego składa się teatr? A właściwie inaczej, co jest w teatrze najważniejsze? To, że ktoś wypowiada słowo i ono ma znaczenie? To, że ktoś patrzy i tak pobudza swoją wyobraźnię? Czy to, że ktoś zaśpiewa piosenkę i robi się miło? A może od piosenek wcale nie musi robić się miło?
Teatr ma dwie strony, publiczność i scena. I po dwóch stronach są ludzie, widzowie i aktorzy. I to jest najważniejsze.
Spotkanie.
Tak. Wszystko inne, jak zaaranżuje się, złe słowo w teatrze trochę, jak zaaranżuje się, zorganizuje, wyreżyseruje to spotkanie, to jest sprawa twórców. I wtedy jest ważne wszystko. I technik, i pani w kasie, która się uśmiecha, a jeszcze nie wie jak będzie. Pani, która później podaje płaszcz złemu albo szczęśliwemu widzowi. Aktor, który przeżył to, a nie coś innego jak wczoraj i przedwczoraj. Wszystko. Czasami przylatują motyle nawet do teatru, na scenę. I wtedy myślimy, że to Oscar Wilde. W każdym razie te dwie strony są bardzo ważne. To jest powód, dlaczego robię teatr. Ludzie. Nie ma innego powodu.
I to jest też powód, dla którego pani robi tak bardzo różny formalnie teatr.
No tak, robię taki teatr, jakiego się nauczyłam, jaki potrafię, jaki rozumiem. I formalny teatr jest moim zdaniem formą czy przestrzenią, w której jest miejsce na myślenie. Na to, czego nie wypowiadamy do końca albo wypowiadamy w sposób, ale tworząc przestrzeń dla widzów, jest możliwość, że oni sobie jeszcze znajdą dalej, albo wytłumaczą, albo wypełnią to swoimi myślami. Bardzo lubię jako widz mieć miejsce dla siebie w teatrze. To znaczy nie miejsce, które kupiłam, tylko miejsce w przedstawieniu, w którym mogę też brać udział i czynnie przeżywać i myśleć, a nie jest mi wszystko włożone jak zupa mleczna, której nienawidziłam jako dziecko, z chlebem, taka z bułkami. O Jezu, wczoraj o tym rozmawialiśmy z aktorami. Właśnie o to mi chodzi. Jest to formalne. Uważam, że teatr naturalistyczny jest najwyższą formą, którą można stworzyć i to potrafi może z dwóch, trzech reżyserów na świecie, więcej nie. Często jest to źle używane, nie wiem, ładniejszego słowa, przepraszam. Naturalistyczny teatr jest jakby, jak się mówi, że to jest, że się inflacja tego słowa powstaje przez to pojęcie, że nazywa się fałszywie coś teatrem naturalistycznym, a to hermanizm robi teatr naturalistyczny, ale on pracuje nad tym, jeśli jeśli w Oblomowie 20 minut się budzi Oblomow, to u Hermanisa się budzi 20 minut i wszystko wiadomo dlaczego. Jeżeli rozmawiają w salonie goście cicho, Czechowa w sztuce, to u niego jest tak samo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lupa, rodzeństwo Lupy, reżyseria Lupy, rodzeństwa, była też takim jakby dla mnie formą naturalistycznego teatru, czyli naturalistycznym czasami mówi się, jeżeli stoją prawdziwe palmy i ćwierkają prawdziwe ptaki, to już się myśli albo i wypełnia się tekst w sposób, że tak powiem, bez wielkiej interpretacji jeden do jednego, ale to nie jest naturalistyczny teatr. To jest odtwarzanie partytury. Formalizm jest czasami trudny do odbioru, ale właśnie tak jak w Polsce wielu reżyserów fantastycznie, formalistycznie robi, formalnie teatr robi przestrzenie do myślenia. No.
Czyli w rzeczywistości trzeba znaleźć szczelinę, za pomocą której należy w nią wejść, żeby o tej rzeczywistości opowiedzieć, nie mówiąc o niej wprost, tylko przez tę szczelinę właśnie, tak? Tak to rozumiem.
Dokładnie tak, dokładnie. Piękny obraz. Jestem pani bardzo wdzięczna. Będę używała, będę cytowała. Jest to właśnie ta szczelina, tak. I albo przez tą szczelinę można podglądać z dołu, albo można patrzeć z boku, albo można się w niej schować i podglądać, albo będzie się złapany w tej szczelinie, a może dostanie się towarzysze, którzy też są w szczelinie i patrzą. Piękne porównanie, bardzo dziękuję. Dokładnie tak, świetna definicja.
Można też utknąć w szczelinie i nic z tego nie będzie, prawda? Zatrzymajmy się teraz przy tym spektaklu, no bo to jest szczelina. Koen to jest wielka opowieść o człowieku, o świecie.
Koen jest poetą przewszechnym, poetą przewszechnym w swojej dziedzinie, bo są poeci, którzy są więksi, mniejsi, ważniejsi. On jest jednym z nich, na pewno. I jeszcze do tego potrafi coś szczególnego. Ma szczęście, właściwie to ma szczęście. Sam o tym mówi w biografiach, które piszą o nim inni, że śpiewa do tego jeszcze. Nazywali się oni bardzi. Ci, którzy chodzili po ulicy i śpiewali złote myśli albo wiadomości o świecie i tak dalej. Oczywiście początki były bardzo sympatyczne tego, dlaczego zaczął śpiewać. Chciał się podobać dziewczynom. Myślę, że to jest dobry początek, bo ja pamiętam, moja generacja uczyła się na gitarze po to, żeby śpiewać jego piosenki, jego i Dylana. Więc coś od siebie wszyscy dostaliśmy. On jest kosmosem dużym i tłumaczenia Daniela Wyszogrodzkiego, przedtem Zabatego, ale Daniela Wyszogrodzkiego teraz w inny sposób podszedł do tego. Widać wielką miłość Daniela Wyszogrodzkiego do jego poezji, do jego twórczości. Przybliżył bardzo nam, uważam, to, o czym pisał Cohen. My zajmujemy się takim rozwojem Cohena w tym scenariuszu, który właściwie powstaje w dojrzałości. To znaczy nie jest jeszcze smarkatym, młodym i zwariowanym, tylko jest smarkatym, młodym, zwariowanym, dojrzałym. I pisze z wielką wolnością o starości. Jest dość mroczny. I ja się zastanawiam przy okazji tego spektaklu, bo jest to pierwszy, który robię z wierszy i tekstów piosenek, to zastanawiam się, jak powstaje wiersz. Co staje się we łbie kogoś, w głowie twórcy, co go pstryka, co wziął, co zjadł, co się stało, żeby wypluł się metaforycznie wiersz. Bum! I drugie pytanie, jakie prawo mamy my wszyscy poznać tą treść? Jak bardzo jest to intymne i o co tu chodzi? Czy tu chodzi o zarabianie pieniędzy, czy chodzi o narcyzm i przekazywanie tego dalej, czy chodzi o taką chucpę, żeby powiedzieć, ja jestem mądry i to, czy chodzi o to, ja jestem tak smutny i mnie tak wszystko boli, że wszyscy ze mną muszą cierpieć, jakie by nie były powody, interesuje mnie to strasznie. Czyli sprawa jest, punkt A pierwszy, w mózgu, dżum, 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 w sercu, w duszy powstaje wiersz, nawet jak za pieniądze, to coś musi się stać. Ten wiersz idzie sobie dalej do ludzi, co staje się z nimi. Dżum, 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 wchodzi do głowy i do ich duszy. Co robi ten wiersz z nami? I jest to bardzo, ja bym umiała na pewno to narysować, jest to bardzo duże zadanie dla nas i świetne uważam, żeby to pokazać w sposób nie za bardzo zajmujący publiczność, to znaczy, żeby oni nie wiedzieli, jaki to jest eksperyment i czego chcę doświadczyć i zobaczyć o nas wszystkich i o tych moich dwóch ukochanych stronach w teatrze.
Chciałam zatrzymać się przy tym słowie, którego pani użyła, słowie i zjawisku, które bardzo lubię, Bart. Bart kiedyś był tą postacią, która niosła opowieść o świecie, bo internetu nie było, telewizji nie było, telefonu nie było, ani aparatu fotograficznego. Był Bart i chodząc od chałupy, od wsi do wsi, przedstawiał swoją wersję tego, co dzieje się w świecie, tego, jak wygląda świat. A ludzie otwierali usta i słuchali z ogromnym zainteresowaniem, bo to było jedyne źródło opowieści. Czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło. Słowa Bart używa się coraz rzadziej, bo wydawać by się mogło, Bart przestał być potrzebny. W internecie jest opowieść o świecie. Czy Bart ma jeszcze rację istnienia? Do czego nam Bart jest dzisiaj potrzebny?
Bart jest nam potrzebny bardzo. Bart jest zjawiskiem niewymazalnym. W Norymbergu, gdzie robią sztukę, no parę sztuk, ale robią też blues to go, o losie bluesa, o historii bluesa i po co komu blues i dlaczego. I właśnie tam był festiwal bardów, który jest od 20 czy tam nie wiadomo ilu lat z całego świata. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, ze wszystkich krajów, z których mogą przyjechać i w całym mieście szaleją i bardują. Co tam się dzieje? I to jest niezwykłe, ale festiwal w Duisburgu jest opowiadaczy bajek, zresztą w paru miastach przyjeżdżałem z Persji, z Iranu, Iraku, Afryki i opowiadałem bajki na żywo, a w Norymberdze jest bardów. I te festiwale są dowodem i spotkania że ci ludzie są nam bardzo potrzebni. Ma pani rację, oczywiście internet. Od powiedzmy półtora roku jest dla mnie coraz bardziej niepokojący świat, znaczy jest już dawno niepokojący, ale do tego doszły jeszcze polityczne bardzo bliskie zmiany i tak dalej. Co się okazuje, że nie można tego wytrzymać, nie można tego wyrobić i to wszystko, ja żyję jeszcze w dwóch krajach, w których mogę, nie są one daleko, ale mogę porównać, jakie są reakcje na wszystkie zjawiska, co się dzieje, jakie są różnice i w pewnym momencie stwierdzam, że jestem chora na ten świat i tak wielu idzie i wtedy mam to szczęście, że mogę spotykać bardów i o nich opowiadać. Przepraszam, ale mam wrażenie, że moja praca, dawno miałam takie wrażenie, ale teraz, że jest po prostu szklanym kloszem, że jest możliwością ucieczki opowiadania i w momencie, kiedy myślę, co ja tu robię, przecież są inne, są tak inne tematy do opowiadania i tak potrzebuje może świat mojej jakiejś pomocy, naszej, wszystkich, naraz stwierdzam, że jednak robię to bardzo dobrze. Znaczy nie ja to, że bardzo dobrze coś robię, tylko że mam dobry powód, żeby opowiadać o poezji i piosenkach Coena. Po to, żeby ludzi zasmucić albo poradować i opowiedzieć o miłości, co jest moim ulubionym tematem, przyznam się, i dać im trochę muzyki i oderwać ich od tych wszystkich innych spraw. I myślę, że to jest strasznie ważne zadanie. Teatr, który coś może wskrzesi, a może komuś coś doda i my, nam też. Jesteśmy bardzo wzruszeni często przy pracy w tym spektaklu.
Właśnie ludzie, z którymi pani opowiada te historie, jesteście sobie bliscy, jesteście różni, tak samo myślicie o teatrze. Wszyscy słuchacie Coena. Jak się komunikujecie? Co jest płaszczyzną waszego porozumienia?
To jest świetne pytanie, bo Renate Przemek, Żołrocza, wspaniała, to jest dla mnie, to jest jakiś wysłaniec z jakiejś innej szczeliny. Jest przepięknym człowiekiem, przepiękną osobą, przepiękną kobietą i Leon jest też niezwykłym aktorem. Znaczy on właściwie się nazywa Wojtek Leonowicz, ale wszyscy mówili na niego Leon. Poznałam muzyków teraz w czasie pracy, ale i wszystkich, mój asystent, dramaturga, chłopaków, co mnie zawieszają wszystko, robią i techników, czyli i dyrektorkę, no przedtem oczywiście, bo miałam szczęście tutaj, zaszczyt, że moje dwa spektakle grały i każdego, kogo spotykam w tym mieście, moim zdaniem każdy robi coś do tego, żeby powstał dobry wieczór, czyli dobre to przedstawienie. Nie słuchamy, słuchamy osobno, rozmawiamy, to znaczy spotykamy się Krzysiek, który robi projekcje, na przykład w czwórkę i gadamy sobie i opowiadamy i szpinujemy. Przywiozłam z Berlina second hand dwie walizy sukienek i koszul dla chłopaków i spodni i tak dalej. I to są też spotkania, ubierz te, a nie, a to są spotkania, to są bardzo wrażliwe momenty przymiarek. Oh my God, to może każdy, kto kostiumie o tym legendy opowiadać, bo są bardzo intymne. No i ponieważ jestem osobą demokratyczną, sama sobie jestem winna, ale przeżywam to. Nastawiam się i później idę sobie na kawę. I jest to bardzo dobry zespół, teraz już mówię, ponieważ każdy ma niezwykłą otwartość i wrażliwość. Dobre opatrzność jest, że dobraliśmy się świetnie i jemy pierogi lubelskie i myślimy dużo o tym, co to jest miłość i dlaczego ten facet, jak to się stało, że tak kocha kobiety i do końca życia szukał tej jednej.
Użyła pani kilka razy bardzo pięknego słowa. Powiedziała pani o intymności, a przecież jesteśmy w przestrzeni teatru. Przestrzeni, gdzie wszystko jest publiczne. Jak te dwa słowa grają pani w teatrze? Jak pani je spotyka? Bo od spotkania rozpoczęłyśmy naszą rozmowę. Od tego, że to ono jest najważniejsze, więc jeszcze o to spotkanie chciałam zapytać.
Intymność, tak jak wiele innych wrażeń i emocji, wytwarza się w teatrze. Tego się uczę jako reżyser. Tego się uczą aktorzy, tego się uczą świetleniowcy, dźwiękowcy, wszyscy. To znaczy, my mamy instrumenty jako zawodowcy, jak wytwarzać pewne stany po to, żeby ludzie mogli ten moment wziąć dla siebie, przeżyć i z nim wyjść, wziąć go dla siebie na zawsze. Mieć go, nie bać się go albo się bać, ale coś z tym zrobić. To znaczy, że widzowie, mimo że siedzą w jednym pomieszczeniu, wszyscy razem to nie widzą tego samego, nie słyszą tego samego, mimo że ma się takie wrażenie, ponieważ każdy z nich ma percepcję i ogląda coś innego i bierze dla siebie. I to jest właśnie intymne. Ja wiem, że wiele czasami się myśli, że intymny jest pokój ze świeczką, ciemny i siedzi samemu. Dla mnie jest to przerażająca przestrzeń. Intymne jest dla mnie to wszystko, co można dla siebie osobiście zachować i samemu podjąć decyzję, czy to się dzieli ze światem, czy nie. I przestrzeń dlatego jesteśmy w stanie stworzyć gorzej czy lepiej. Ja nie mówię o jakości, jaką my teraz będziemy mieli. Oczywiście, że walczymy o najlepszą, tylko że to jest jeden, fajne pytanie właśnie bardzo, to jest jeden z zadań naszych, żeby stworzyć przestrzeń do tego, żeby ludzie mogli to sami dla siebie zdecydować. Oczywiście, że są spektakle, w których się życzy, żeby ludzie nie byli intymni i nie mieli takich szczerych powodów, żeby dla siebie coś zachować, wziąć, zachować i jak prezent wynieść, albo jak złe uczucie, bo może i wrzeszczą, bo są źli na coś i reagują i tak dalej. Są, czasami chce się tego też powiedzieć, żeby tutaj wystąpili na trybunę i powiedzieli, właśnie tak jest, albo tak nie jest, ale w wypadku poezji myślę, że i piosenek ona chodzi o coś innego. Jest, oczywiście nie ma czaru z naszej strony, ponieważ to tworzymy, ale tworzymy po to, żeby inni mogli przeżyć czar. Ja nie chcę wiedzieć, jak się w cyrku robi, żeby czarownik wyczarował tego kwiata. Ja chcę wiedzieć, że on go wyczarował i dlatego często nie mówię prawdy, jak to się robi. O moim zawodzie. To znaczy nie sprzedaję wszystkiego, ponieważ uważam, że jak długo nie sprzedamy tego, tak długo będziemy z tej iluzji mogli żyć.
Jak tak słucham pani, to przypomina mi się, co mówi mój przyjaciel, reżyser oper Nigel Osborne, który powiedział kiedyś, że jak czasy są spokojne w świecie, to twórca powinien jątrzyć, powinien szczypać, powinien burzyć. A kiedy czasy są niespokojne, powinien wracać do emocji najprostszych i zachować spokój. Kiedy słucham pani opowieści, mam wrażenie, że zgadza się pani z tym.
To też fajne zdanie. Prawdę mówiąc, nie myślałam o tym tak. Fajnie, że to mówi twórca oper też. Mam wrażenie oczywiście, że szczególnie w Niemczech, ale pewnie na pewno też w Polsce, bo to zawsze takie fale idą, interwały, że jest tendencja do epickiego opowiadania bajek, ale to w dużym metaforze bajek, opowiadania przynoszenia spokoju, porady, ale też opowiadania o współczesnym, dobrym świecie. Przykładem jest Gorki, w którym nie wiem ilu jest niemieckich aktorów, ale jest mniejszość, to znaczy wszyscy są Niemcami, bo są urodzeni tam, ale to są Irańczycy, różne narody, które najbardziej rzeczywiście opowiadają o naszym świecie, ponieważ, znaczy tam, tutaj nie jest to taki problem, ponieważ w Polsce, jeśli chodzi o emigrantów i o ich o serdeczność i przyjęcia jest to, powiedziałabym, trochę inna temperatura, dlatego nie jest to tak to określę teraz taktycznie. Jeśli chodzi o to, czy trzeba dać spokój, no to jest tak. Jeżeli człowiek chory leży z temperaturą i potrzebuje pomocy, idzie się do szpitala, to się go głaszcze i mu opowiada o jakichś tam rzeczach, które mu coś dobrego, pocieszą go. A jeżeli ktoś jest zdrowy, to się z nim próbuje o konfrontacji teraz współczesnej. Ja jestem niespokojna całe życie. Jestem niespokojna, denerwują mnie co sekundę inwazje w prywatność, wiadomości o wojnach, wiadomo o wszystkim, denerwuje mnie, to jestem niespokojna, myślę, że muszę być niespokojna, bo robię teatr. Nie chcę być ważna, bo to nie o to chodzi, że teraz powiem, że zmienię świat, tak dalej, to jest pełna chucpa i nieprawda. A to, że robię Coena, jest dla mnie bardzo prywatnie pojętym, ważnym przedsięwzięciem i możliwości opowiedzenia o sile poezji. Oczywiście jest to inny sposób niż gdybym o Miłoszu czy Szymborskiej, bo Szymborska jest inną postacią, Miłosz jest inną postacią, Oscar Wilde, którego uwielbiam, jest inną postacią, mam tysiące ukochanych, że okazję dostałam Coena robić, jest to dla mnie niezwykła przygoda i że jego wiersze i piosenki mogę opowiadać, czyli opowiadamy o naszym Coenie. Mamy Coenkę, jak nazywam Przemykową, Renatę Przemyk i Coena, czyli człowiek stwarza się co najmniej z dwóch dusz, No i jedna jest żeńska, jedna jest męska. Takie było moje marzenie, żeby tak było. Żeby nie był jednego, który musi teraz na plecach całego Koena nosić. Czyli jedyne, co na pewno zwiąże Leona z Koenem, to jest porządny garnitur, który kupiliśmy, bo Koen jest po prostu urodzonym dzieckiem w domu właściciela manufaktur garniturowych, więc dlatego jako dziecko już nosił. Ale poza tym jest to po prostu nasz Koen i koniec. I nasze interpretacje. I dlatego tak, jest to zdanie fajne, tego o tym, o spokoju i o niepokoju. Ja myślę też, że to, jeśli nam się uda stworzyć taką przestrzeń dla intymności ludzi do odbioru, że tam też będzie dużo niepokoju, bo poszukiwanie miłości i trwanie w miłości i brak miłości to wielki powód do niepokoju. Nie chcę grzmieć biblijnie, ale gdyby ludzie zachwycili się chociaż sekundę dłużej tym pojęciem i zjawiskiem, to wiele spraw byłoby łatwiejszych po prostu.